Pełnia Literatury, nocny podcast literacki.
Odczytanie popiołów. Cieniom Heni i Joska Kopel, nieocalonych rodziców mojej żony Elżbiety, poświęcam. Nie zdołałem ocalić ani jednego życia. Nie umiałem zatrzymać ani jednej kuli, więc krążę po cmentarzach, których nie ma. Szukam słów, których nie ma. Biegnę na pomoc niewołaną, na spóźniony ratunek. Chcę zdążyć, choćby po nie w czasie.
Radosław Romaniuk, witam Państwa bardzo serdecznie. W 17 pełni literatury przywitał nas głos poety. Jerzy Ficowski czytał swój wiersz Nie zdołałem ocalić. Wiersz otwierający tom Odczytanie popiołów. Chciałbym Państwa dziś zaprosić do wspólnej lektury wierszy tego tomu. Jeśli można powiedzieć, że literatura jest w stanie walczyć ze złem, to z pewnością tak można powiedzieć o wierszach z tomu Odczytanie popiołów. Jeśli jest w stanie próbować ocalić kogoś lub coś, to z pewnością można to powiedzieć o tych wierszach. Więc są one paradoksalnie na czasie. Potrzebujemy świadomości, że możemy walczyć i że możemy ocalić. Serdecznie zapraszam. Nie przypadkiem to głos Jerzego Ficowskiego rozpoczął nasz dzisiejszy podcast. Zdarzyło nam się już tak raz w trzeciej pełni literatury. Był to głos wtedy Tadeusza Różewicza. Nie byłoby wiersza Nie zdołałem ocalić bez wiersza Ocalony Tadeusza Różewicza, tego jednego z największych wierszy XX wieku. Lamentu ocalonego, który nie ocalił człowieczeństwa, nie ocalił kategorii wartości, nadziei, beznadziejnego lamentu, czy też raczej lamentu bez nadziei. Jerzy Ficowski czuje inaczej. Można powiedzieć, że ten mały wiersz uzupełnia wielki wiersz Różewicza o inną perspektywę. Bo jest to perspektywa nie skupiona na własnym ocaleniu, tylko na cudzym nieocaleniu. Jak pięknie ujął to Piotr Sommer. Łączy te dwa wiersze świadomość autorów, że ocalony jest też ofiarą i że ma również prawo do lamentu, a może nawet ma imperatyw lamentu, bo przecież prawdziwa ofiara milczy. Jest w tym małym wierszu, małym lamencie Jerzego Ficowskiego coś dramatyczniejszego i optymistyczniejszego zarazem niż w ocalonym Różewicza. Tutaj mówiący obwinia się o rzeczy, które właściwie są poza jego zasięgiem, które mógłby uczynić tylko Bóg. Nie umiałem zatrzymać ani jednej kuli, mówi głos ocalonego, ale przecież człowiek nie jest w stanie zatrzymać kuli. Jest w tym paradoksie głęboka potrzeba przebaczenia. Nie chodzi tutaj o to, aby usłyszeć, hej, nie mogłeś nic zrobić, to jest niemożliwe. Tylko chodzi tutaj o to, iż on wie, że kuli nie da się zatrzymać, natomiast da się obronić przed kulą tego, ku któremu jest ona skierowana. Da się nim zaopiekować, da się go ochronić. Ta paradoksalna retoryka usprawiedliwienia, paradoksalna, bo to jest usprawiedliwienie przez samoobwinienie, pokazuje głęboką świadomość swojej winy. Jest to wiersz o innym rodzaju dramatyzmu, również dlatego, że sugeruje, iż życie będzie się toczyło dalej, ale będzie ono zwrócone w stronę ofiar. Wiersz Różewicza jest wybitnie introwertyczny. Ten z kolei wybitnie odwraca się od świata, ale odwraca się od świata w stronę ludzi w stronę duchów, w stronę przeszłości. Jest to głęboka różnica. W gruncie rzeczy otwiera tutaj wiersz Nie zdołałem ocalić perspektywy bardziej optymistyczne niż różewiczowski lament. Bo to zwrócenie się w stronę duchów jest rodzajem aktywności. U Różewicza też była aktywność. Szukam nauczyciela i mistrza, pisał autor. Tutaj ta aktywność jest spotęgowana. Ona jest spotęgowana przez ciąg tych czasowników. Krążę po cmentarzach, szukam słów, biegnę na pomoc, chcę zdążyć. To jest kompulsywna aktywność, ale to jest aktywność, która pokazuje, że mogę. Jestem sprawczy. Mogę zaplanować życie i w gruncie rzeczy coś mi się uda. Co się uda? Uda się krążenie. Krążenie po cmentarzach, których nie ma. Uda się szukanie. Szukam słów, których nie ma. Nie koniecznie znajdę, ale szukam. To mi się uda. Biegnę na pomoc. Nie uda się pomóc, natomiast uda się biec. Chcę zdążyć i ta chęć jest już wzmocnieniem. Myślę, że to chcę Jerzego Ficowskiego ma ogromną siłę. I świadomość tego nie ma. Krążę po cmentarzach, których nie ma. Dlaczego nie ma? Ano dlatego, że cały świat tego poety jest cmentarzem. Szukam słów, których nie ma. Dlaczego? Dlatego, że one nie przetrwały, że nie dane im było zostać wypowiedziane, ale też dlatego, że nie ma słów, które wypowiedzą tę sytuację. Biegnę na pomoc niewołaną, na spóźniony ratunek. Biegnę, aby uratować kogoś, kogo nie ma. Chcę zdążyć, choćby po nie w czasie. Czyli zdążyć choćby nie na czas, choćby za późno. Zdążyć, ale za późno. Piękne. Jeśli ktoś jest za późno, to znaczy, że nie zdążył. Można za późno również zdążyć. Zrobić coś, czego się nie zrobiło. Można jeszcze się uratować w jakiś sposób. To jest ogromnie optymistyczny wymiar tego wiersza. Bo może też zdążyć po nie w czasie, to zdążyć po czasie. Zdążyć inaczej, nie w czasie. Otwiera ten znakomity, mały wiersz obok wielkiego wiersza Różewicza. Wiersz mały. Tę niezwykle piękną i ważną perspektywę. Krążę po cmentarzach. Szukam słów, których nie ma. Pisze Jerzy Ficowski. I nas zabiera w takie krążenie. Zabiera nas w różne jego przestrzenie, ważne dla niego przestrzenie, w których ukazuje elementy cmentarza. Łapie te słowa i próbuje te słowa wypowiedzieć. Dać wyraz tym miejscom i dać wyraz tej swojej sytuacji ocalonego, który jest medium. Jednym z pierwszych miejsc, do których nas zabiera, jest miasto. Miasto jego dzieciństwa, Warszawa. Dzieciństwa i młodości, i tej złej młodości, bo Jerzy Ficowski spędził okupację w Warszawie, zwieńczoną udziałem w Powstaniu Warszawskim, więc młodość heroiczną, natomiast młodość, która zdaje sobie sprawę teraz bardziej Ficowski z tego niż wówczas, przebiegała jednak obok tragedii zagłady, obok tragedii Holokaustu. Dlatego wraca do tych obrazów, dlatego przywołuje takie emblematyczne postaci ofiar, wiąże się z nimi po nie w czasie.
Sześcioletnia z getta żebrząca na Smolnej w 1942 roku. Ona nie miała nic prócz oczu na wyrost. W nich całkiem niechcący dwie gwiazdy Dawidowe. Może by je zgasiła łza? Więc płakała. Jej mowa nie była srebrem, warta co najmniej splunięcia, odwrócenia głowy. Jej mowa płaczliwa, pełna garbatych słów, więc zamilkła. Jej milczenie nie było złotem, warte co najwyżej 5 groszy, może marchew jaką. Bardzo grzeczne milczenie, z żydowskim akcentem głodu. Więc umarła. W niebowzięcie Miriam z ulicy zimą 1942. Nieprzeliczony schodził śnieg. Osuwało się niebo w strzępach, więc w niebo wstępowała. Mijała bezruchem biel za bielą, łagodną wysokość za wysokością, w Eliaszowym wozie poniżenia. Nad upadłymi aniołami śniegów, w zenit mrozu, coraz bardziej ponad Hosanna, uniesiona na samo dno.
Jest to fragment tomu Odczytanie popiołów, tomu, którego wiersze powstały między 56 a 79 rokiem. 1979 to jest data publikacji tego tomu i teraz w roku 2022 otrzymujemy kolejne jego wydanie. Ukazało się ono nakładem wydawnictwa Nisza. Te dwa wiersze, które usłyszeliśmy, wyróżniają się w tomie Odczytanie popiołów tym, że są wierszami świadka. Uświadamia to dopiero wiersz poświęcony Januszowi Korczakowi. Wiersz z refrenicznie powtarzanym słowem nie wiem. Nie wiem, bo nie miałem takiego doświadczenia. W pewnym momencie on przybiera formę nie wiem, nie było mnie tam. Nie wiem, bo tego nie widziałem. Więc Jerzy Ficowski widział te postaci na ulicy. Te postaci były widzialne, to się odbywało pod słońcem, to się odbywało na ziemi. To nie było utajone. Właśnie w ten sposób wpisał je w tom jako postaci, które milczą, są znakiem czegoś. Posłuchajmy też tego wiersza o Januszu Korczaku, bo właściwie te dwa teksty prowadzą do tego wiersza.
5 sierpnia 1942. Pamięci Janusza Korczaka. Co robił stary doktor w bydlęcym wagonie jadącym do Treblinki dnia 5 sierpnia przez kilka godzin krwiobiegu, przez brudną rzekę czasu? Nie wiem. Co robił Charon dobrowolny, przewoźnik bez wiosła? Czy rozdał dzieciom resztę zdyszanego tchu i zostawił dla siebie tylko mróz po grzbiecie? Nie wiem. Czy kłamał im na przykład małymi dawkami znieczulającymi? Iskał spocone główki z płochliwych wszy strachu? Nie wiem. Ale za to, ale potem, ale tam, w Treblince, całe ich przerażenie, cały płacz były przeciwko niemu. Ach, to było już tylko ileś tam minut, czyli życie całe. Czy to mało, czy dużo? Nie było mnie tam, nie wiem. Zobaczył stary doktor nagle, że dzieci się stały stare jak on, coraz starsze. Tak musiały dogonić siwiznę popiołu. Więc kiedy go uderzył Askar czy SS-man, zobaczyły, że doktor stał się dzieckiem jak one, coraz mniejszym i mniejszym, aż się nie urodził. Odtąd razem ze starym doktorem pełno ich nigdzie. Wiem.
Jest to jeden z najbardziej przejmujących wierszy w tomie Odczytanie popiołów. Może również jeden z najbardziej przejmujących wierszy o Holokauście. Z tą powtarzającą się w wierszach Ficowskiego figurą dziecka. On był człowiekiem młodym, był blisko tego dziecka. Chodzi tutaj o tę istotę, której cierpienie jest prawdziwym skandalem. Najgłębiej swą bezbronnością protestuje przeciwko złu wniesionemu w świat. Niezwykłe sceny, sceny buntu dzieci przeciwko doktorowi, tego buntu w obliczu śmierci, który jest buntem przeciwko światu reprezentowanemu przez dorosłych. Doktor uderzony przez oprawcę staje się dzieckiem. On też buntuje się przeciwko temu światu. One w ostatnich chwilach życia dowiadują się wszystkiego. Stają się stare, dowiadują się wszystkiego na temat zła świata. A on również dowiaduje się wszystkiego na temat tego zła i staje się dzieckiem nieurodzonym. Nie wiem, czy to jest aluzja do tego zdania, ale jest takie zdanie, które uważam za najbardziej pesymistyczne zdanie światowej literatury. Wypowiedział je Edyp w Edypie w Kolonie Sofoklesa, który powiedział tam: najlepszym losem jest w ogóle się nie narodzić. Uważam, że nie można napisać, nie można powiedzieć nic, co jest głębiej pesymistyczne. To tutaj ten doktor aż się nie narodził, stał się nienarodzony, stał się właśnie tym wypowiadającym te słowa. Ale cały ten wiersz jest obroną świata. Mam wrażenie, że te frazy nie wiem, one są frazami wypowiadanymi przez świadka, który właśnie świata w ten sposób broni. Nie wie, czy tak jest, nie wie, czy tak było. Może było lepiej. Nie było mnie tam, nie wiem. Żyję dlatego, że nie było mnie tam. Jestem świadkiem tego świata i mówię dlatego, że nie było mnie tam. To jest w gruncie rzeczy przesłuchanie kogoś, kto broni świata, kto nie wie tego, co wiedziały te dzieci, co wiedział ten stary doktor. Bardzo piękny, bardzo przejmujący, bardzo mocny, ostry, niezwykły wiersz, który kończy się tym: wiem. Odtąd razem ze starym doktorem pełno ich nigdzie. Wiem, oni są nigdzie, pełno ich nigdzie, czyli wszędzie, czyli z nami, w nas, wokół. To jest obsesja Ficowskiego, obsesja obecności ofiar, obecności tych, których nie ma. Tego, że oni wypełniają rzeczywistość. Wypełniają, żeby mówić nam również o nas samych. W wierszach Ficowskiego symbolem tej nieobecności jest Muranów, dzielnica Warszawy zbudowana na gruzach getta. Posłuchajmy wiersza o nim.
Muranów góruje na warstwach umierania. Fundament wsparty o kość. Piwnice w wyrwach opróżnionych z krzyku. Było, nie było, jest jak jest. Jest spokój jęków uprzątniętych, czarna łuna zdechłego ognia. Mocno stoi Muranów na pochówku pamięci. Większość listów dochodzi. Było, nie było, jest jak jest. I ja, jak on, wydźwignięty na powierzchnię popiołu, pod gwiazdy stłuczonego szkła. Było, nie było, jest jak jest. Chciałbym tylko milczeć, a milcząc kłamie. Chciałbym tylko iść, a idąc depcze.
W poprzednim wierszu pamięci Janusza Korczaka mieliśmy tą frazę nie wiem. Frazę, która była obroną świata i obroną siebie samego. Kogoś, kto zeznając mówi, że nie wie. Tutaj mamy frazę podobną. Było, nie było, jest jak jest. Taką frazę nawiązującą może do żargonu warszawskiego. Wszystko jedno jak było, ale teraz tak jest. Wsłuchajmy się w nią. Było, nie było. To nie tylko wszystko jedno. To nie tylko jakoś sobie z tym trzeba poradzić. Nieważne. To jest zestawienie tych dwóch arcyważnych słów. Było, zdarzyło się, doszło do tego, to się działo. I nie było. Nie wiemy, nie wiem. Nie stało się. nie było tego. To nie jest chyba fraza wypowiedziana przez osobę, która neguje Holokaust. Tylko jest to chyba coś, co mówi o tym, że nie można w to wierzyć, nie można rozumieć tego i żyć. Że życie warunkuje właśnie to stanięcie przy tym, że tego nie było, że tego nie ma w naszym życiu. Dlatego można tam mieszkać, dlatego można tam być szczęśliwym. Było, nie było, jest jak jest, powtarza Ficowski. Oczywiście dla niego to było. Dla niego było ma większy ciężar i dlatego chciałbym milczeć, a milcząc kłamie. Chciałbym iść, a idąc depce. On chodzi, on krąży, on szuka, szuka tego, co było. Jest po stronie tego było. Idzie do lasu. Jest to absolutnie ten sam las, do którego chodził Przyboś w wierszu W głąb las. Ale jakże inny las z wiersza Milczenie ziemi, rozpoczynającego się zdaniami. Czas tutaj tylko dzięcioł liczy, kukułka godziny oznajmia. Szli tędy kiedyś płaczący, jałowiec ich za poły szarpał. Od lat tu leżą rozstrzelani w głębokim milczeniu ziemi. To jest las, który mówi coś zupełnie innego, który mówi było. I tak odczytanie popiołów pokazuje Holokaust jako zdarzenie radioaktywne, zdarzenie, które przepoiło wszystko, przepoiło ziemię, drzewa, rzeczy, domy. Jakoś istnieje w powietrzu, na którym w tym miejscu świata oddychamy. To nie jest tak, że tam, gdzie tego nie ma, na przykład w Australii, jest ważniej. Chyba nie. To spotkanie było, nie było, to nie wiem, nie było mnie tam i wiem, które spotykają się też w jednym wierszu, ma większą siłę gatunkową, nadaje większy ciężar życiu w tym miejscu. Nadaje również mu rodzaj zobowiązania, którym jest właśnie to tytułowe odczytanie popiołów. Odczytanie, które jest niekoniecznie czytaniem, może ono być patrzeniem, może być słuchaniem, może być czuciem. Bo wiersz Odczytanie popiołów jest tytułowy wiersz tomu, idyllicznym wierszem w gruncie rzeczy. Wierszem skonstruowanym z elementów szagalowskiego świata. Proszę posłuchać.
Odczytanie popiołów. W piątek na zakościelnej Jeruzalem wzbiera. Powstają złotouste i zajasze świec. Pod szyldem szatan, cynamon i spółka, Sary, Małki, Judyty kładą się do snu. Na swoich piersi dwugarbnych wielbłądach wiozą gwiazdy na zasiew. Koźlątko na postronku mówi Negev, Negev. I wszyscy wysiadają na środku pustyni. Będą pod Sochaczewem swoje gwiazdy siać.
Będą pod Sochaczewem swoje gwiazdy siać, pisze Jerzy Ficowski. I tego się nie da zmienić. I tak być powinno. I te gwiazdy pod Sochaczewem będą już zawsze inne. Będzie tam zawsze też pustynia. Pustynia to pustka w tym toczącym się wokół życiu. Powiedziałem, że pod Sochaczewem jest trudniej, ale jest pełniej niż w Australii. No, może w Paryżu również jest mniej trudno. Jest w Odczytaniu popiołów wiersz skierowany do Marka Szagala. Wiersz bardzo znamienny, wiersz bardzo ważny dla tego tomu. Wiersz ten jest jednocześnie zarzutem i rozgrzeszeniem. Jest oskarżeniem Szagala o to, że nie wie, że nie był, nie widział, i powiedzeniem, że to, że nie wie, jest jakimś błogosławieństwem jego sztuki, bo pozostała ona niewinna. Posłuchajmy listu do Marka Szagala.
List do Marka Szagala. Jaka szkoda, że pan nie zna róży Gold, najsmutniejszej złotej róży. Ona miała tylko 7 lat, kiedy skończyła się ta wojna. Nie widziałem jej nigdy, ale ona oczu ze mnie nie spuszcza. 2 razy śniegi topniały na nich. 2000 razy umierały 6-letnie oczy róży Gold. Brat wyszedł w nocy, napił się wody z kałuży i umarł. Pogrzebaliśmy go nocą w lesie, raz wujek wyszedł z bunkra i już nie wrócił. Siedzieliśmy tak ukryci 18 miesięcy, aż Rosjanie przyszli. Wcale nie umiałyśmy chodzić i teraz jeszcze mamy słabe nogi, a róża jest zawsze smutna, często płacze i nie chce się bawić z dziećmi. Jak to dobrze, że pan nie zna róży Gold. Wybuchłaby dymem kiść bzu, w której leżą zakochani. Skrzypce zielonego muzykanta podrżnęłyby mu gardło. Brama Kirkutu obróciłaby się w proch albo zarosła cegłą. Farba zwęgliłaby płótno. Bo ostatni, najstraszliwszy krzyk jest zawsze tylko milczeniem. Jaka szkoda, że pan nie zna Fryczka. Jego matka zdążyła urodzić go tuż przed wojną, a on chciał być śledziem, który ma swoją sól, albo muchą, której wolno brzęczeć, bo jemu wolno było tylko trochę być. Śniła mu się za szafą cebula. No to jak miał nie płakać z takich snów? Siedziałem za szafą, kolacji nie jadłem, jak ktoś przychodził, siedziałem cichutko, nawet nigdy nie byłem na słońcu, przykrywałem się kołdrą, w której było pełno wszy. Myślałem, że zawsze już tak będę. Oni mówili, że pojadą do Częstochowa, mnie zostawią. Już chciałem płakać, ale myślałem, co tam, jak oni wyjadą, to wyjdę za szafy. Jak to dobrze, że pan nie zna Fryczka, co udawał za szafą pajęczynę. Siedzi córeczka w zielonym oknie, szumi przez lata samowar z Witebska, kopcą senne lampy naftowe. Skrzydlaty śledź jarmarką błogosławi z nieba. Zresztą, po co wierzyć we Fryczka? Przecież Fryczek nie jest Panem Bogiem. I pewnego dnia przyszła mamusia i zabrała mnie do innego mieszkania, gdzie musiałem do mamusi mówić pani. Czasem zapominałem mówić do mamusi pani i wtedy mamusia była bardzo zdenerwowana. Ale mnie tak trudno było przyzwyczaić się do tego, tak ciężko, że czasami musiałem szepnąć na ucho mamusi kilka razy. Mamusiu, mamusiu, mamusiu. I pytałem, mamusiu, a jak się skończy wojna, to czy będę mógł mówić do ciebie głośno, mamusiu? Oto wersety z Najnowszego Testamentu. W nim 6 milionów kart zwęglonych, a w ocalałych przegląda się od lat czerwony świecznik pożaru. A są też świadectwa rzeczy. W lustrze fryzjera brodaty przestrach wzbudził kręgi coraz szersze, szersze, jak w smutnej wodzie zielonej i rozsadziły tamten świat. Nie zostało nawet odbicie. Posłałbym panu, panie Szagal, choćby mały odłamek lustra, ale one są już głęboko w warstwie umarłej ery, a koło nich dostatek kości, którym bardzo na tym zależy, aby trochę pomilczeć o nich, leżących we wszystkich niewiadomych miejscach i odmawiać za nie głośno słowo mamę. Dziecko bardzo bało się śmierci, tuliło się do matki i pytało, mamusiu, czy śmierć bardzo boli? Matka płakała i mówiła, nie, tylko chwileczkę. I tak ich zastrzelili. I powstały nowe pustynie, piaski Majdanka, Sobiboru, wydmy Treblinki, Bełżca, gdzie wiatr układa na wieczny spoczynek nie krzemień, mikę, piaskowiec, zmielone w żarnach starych mórz, ale wapień i węgiel ludzkiego rodu zrównanego z ziemią. Ja człowiek, ja syn tej ziemi, ja niespalony ich brat. Jeszcze widzę, jak pana kogut oślepły chroni ogryski ludzkich spraw i w ostatnim dniu zniszczenia unosi się nad popiołami. Na terenach byłych obozów zagłady grasują bandy rabunkowe szukające złota w pokładach popiołu pozostałego po spalonych więźniach. W ciemności popioły płyną przez durszlakowe klepsydry i jest w powietrzu tak, jakby oddychało ich ostatnim tchnieniem. Czasem noc rozświeci zmartwychwstała z pod ziemi gwiazda, złoty ząb, wyrwany z popiołów. I wtedy widać w tym błysku ręce człekokształtnych, ociekające czerwienią. Dzisiaj poznałem te dłonie, choć za dnia są czyste jak opłatek. Biły brawa jadącym pociągom, w których opuszczali nas na zawsze Róża Gold i Frycek zza szafy, zostawiając swoich umarłych. Myślę, że znajdą przytułek i że spotkam ich jeszcze w bezpiecznych zakamarkach wróżebnych kolorów u pana, panie Chagall.
Jest to bardzo okrutny poemat, okrutny wobec Marka Chagalla, podkreślający, że dobrze, że on nie wie, gdyż ta świadomość nie skaziła jego świata, ale też mówiący mu o tym, jak było, o tym, że było. Poemat składa się przecież z monologu skierowanego do Chagalla i świadectw ofiar, które cytuje Ficowski. Proszę zwrócić uwagę, w liście do Marka Chagalla mamy tę świadomość, którą wprowadził do szerokiego dyskursu, powiedziałbym nawet do szerokiej świadomości Polaków, Jan Tomasz Gross swoją książką Złote żniwa. Mamy tam te złote żniwa i mamy tam te ręce klaszczące, te wizje dłoni, które klaszczą, które biją brawa jadącym pociągom. To jest oczywiście makabreska, ale makabreska możliwa, skoro możliwa była ta makabreska poszukiwania złota w popiołach. Cały ten wiersz wydaje się właśnie taką makabreską. Gdyby Chagall wiedział, tak jak nie wiedział, to jego świat wyglądałby inaczej, ale wyglądałby znacznie gorzej, bo w świecie tym nie można byłoby odnaleźć tego przytułku, tego schronienia, w którym chciałyby bytować, chciałoby trwać postaci opisane w liście do Marka Chagalla. Róża, Gold i Frycek zza szafy. I do którego chciałby trafić poeta. Poeta, który szuka tych istot, których nie zdołał ocalić. Poeta krążący, szukający słów, których nie ma. Biegnący na pomoc niewołaną. Poeta, który zdążył dać nam te słowa. Tak ważne, tak nieoczekiwanie aktualne, tak trudne i tak uświadamiające nam naszą własną sytuację wobec ofiar, odpowiedzialność wobec ofiar. To, że zawsze jest czas, choć bardzo często jest to za późno. Wielka to jest sztuka zdążyć, zanim będzie za późno. I wielki dramat jest zdążyć po nie w czasie. Ale jedno i drugie to jest jednak zdążyć. Taką chyba naukę możemy czerpać z tomu Odczytanie popiołów. Wielkiego świadectwa poezji. Bo nie jest to świadectwo Holokaustu. Jest to świadectwo siły poezji wobec krańcowych wydarzeń. Też świadectwo wiary. Wiary w to, że po czasie da się zrobić jednak coś ważnego. Da się coś ważnego powiedzieć. Da się wysłać w przeszłość. przestrzeń, prawdziwe uczucia i da się potwierdzić obecność w świecie tych, którzy w nim byli. I da się powiedzieć byli. I da się powiedzieć wiem. Bardzo się cieszę, że to wiem usłyszeliśmy wypowiedziane przez Jerzego Wicowskiego. Stało się to dzięki łaskawej zgodzie Fundacji imienia Jerzego Wicowskiego, która zgodziła się na wykorzystanie w naszym podcaście wierszy, które można wysłuchać na stronie internetowej jerzywicowski.pl wraz z innymi utworami z tomu Odczytanie popiołów i innymi wierszami tego poety. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. A ja dziękuję Państwu za wysłuchanie 17. Pełni literatury. Dziękuję bardzo serdecznie. Do usłyszenia.